10 minut po godzinie 16 na antenie Radia Zielona Góra. Zgodnie z zapowiedzią udało mi się połączyć bezpośrednio z Ukrainą, z Kijowem. Jest razem ze mną mój przyjaciel, ksiądz Waldemar Pawelec, pallotyn, misjonarz od 19 lat przebywający na Ukrainie, a teraz obecnie w Kijowie. Witaj, Waldku.
Witaj, Piotrze. Bardzo się cieszę, że tak mnie nazywasz. Witam ich słuchaczy, witam ciebie. Jestem z wami teraz przez te kilka minut.
Powiedz Waldku, gdzie dokładnie się w Kijowie znajdujesz?
Znaczy, ja teraz tak, mieszkam na co dzień w takiej dzielnicy, która się nazywa Darnycia, to jest lewy brzeg rzeki Dniepr. Natomiast obecnie jestem, odkąd rozpoczęły się te wszystkie działania tutaj na Ukrainie, szczególnie w Kijowie, jestem od czwartku, od godzin porannych na ukraińskiej rozgłośni Radio Maryja. I tutaj staramy się prowadzić też różne programy, pomagać, dlatego że w tej chwili nie ma tutaj pracowników, jest tylko ksiądz, który jest dyrektorem, jedna wolontariuszka i ja jestem też, pomagam im w tym wszystkim. Także jestem tutaj praktycznie od czwartku, no z małą taką przerwą. Na chwilę pojechałem do domu, żeby się umyć i tam coś zjeść i sprawdzić, czy jest wszystko w porządku.
Powiedz bo oglądamy dramatyczne, tragiczne obrazy w naszych mediach, w telewizji. Jaka obecnie, w tej chwili, ponieważ u was jest godzina 17, jest 10 minut po godzinie 17, jaka sytuacja panuje w tej chwili w Kijowie?
To znaczy, wy oglądacie te obrazy w telewizji, które my oglądamy za oknem generalnie. W tej chwili jest spokojnie, w ogóle dzisiejszy dzień jest bardzo spokojny. Wczoraj mieliśmy wieczorem taką panikę, dlatego że otrzymaliśmy w godzinach wieczornych informacje kilkakrotnie o alarmie przeciwlotniczym, więc musieliśmy tutaj też starać się jakoś w miarę możliwości zabezpieczyć wszystkie, no też nasze bezpieczeństwo przede wszystkim, to wszystko co mamy, to wszystko co robimy. Generalnie najtrudniejsza jest zawsze noc, zawsze najtrudniej jest w nocy, dlatego że no wtedy jest ciemno, to też jest taki strach. To jest, jeżeli są jakieś ostrzały rakietowe na przykład, czy słychać wybuchy naokoło bardziej, no to jest to po prostu takie trudne, nie? Jest to bardzo, bardzo straszne też dla kogoś, kto tego nigdy nie przeżywał.
No właśnie, mówisz coś, co mnie trochę zatrważa, burzy się krew w moich żyłach. Mówisz, że teraz jest spokojnie. My tego nie znamy, my tego nie czujemy. Jak ty żyjesz z tą świadomością? Jak możesz powiedzieć, że jest spokojnie, kiedy rakiety latają nad twoją głową, kiedy słyszysz różnego rodzaju wystrzały? No, kiedy żyjecie tak naprawdę tam w Ukrainie, ty czy mieszkańcy, którzy postanowili zostać, z myślą, że to mogą być ostatnie minuty?
No wiesz, żyjemy z taką myślą, dokładnie. Żyjemy tak, ale to nie dlatego, że robią się jakichś tam bohaterów specjalnie, bo to nie o to chodzi. My chcemy się zachować jak trzeba po prostu w tych warunkach. Nigdy nie byłem w czasie działań wojennych w żadnym miejscu. Kiedy się obudziłem w czwartek rano o 5:15 wybuchami, okazało się później, że to z rosyjskimi rakietami były bombardowane obiekty strategiczne. Tam najbliżej do nas to były takie obiekty wojskowe w takim mieście Browary pod Kijowem. Naprawdę niedaleko od Kijowa, więc te wybuchy były straszne. No i potem też już jak najgorsza jest noc, bo w nocy to jest taka, znaczy ostrzał rakietowy to jest taka trochę burza, można to powiedzieć, jako zjawisko atmosferyczne, tylko że no, w czasie burzy masz piorun ochron i wiesz, że jesteś w jakiś sposób zabezpieczony. To w takiej sytuacji to widzisz błyski, są no, huki, jest straszny zgiełk, a tak naprawdę nie wiesz, gdzie to uderzy. No. Trzecia, czwarta noc dzisiaj i też tak śpisz. Na szczęście to my tutaj nie śpimy, my tutaj śpimy w dzień po kilka godzin, dlatego że w nocy nie ma możliwości zasnąć. Siedzisz po prostu w krześle i słuchasz tylko, czy nic nie leci gdzieś tam, czy nic nie lata nad tobą, czy jakiś dron się gdzieś tutaj nie połęta. No tak to wygląda mniej więcej. I bardzo dużo ludzi w ogóle teraz wyjechało z Kijowa. Kijów opustoszył, w ogóle mamy teraz godzinę taką policyjną, wprowadzoną od wczoraj od godziny 17:00. Do jutra, do godziny 8:00 nie można wychodzić z domu, praktycznie ulice są opustoszałe. Każdy, kto wychodzi z domu, może być potencjalnie uważany za grupę jakąś wywiadowczą i może być unieszkodliwiony, tak mówiąc bardzo eufemistycznie. I tych grup takich dywersanckich jest bardzo dużo tutaj po Kijowie. Okazuje się, że oni przyjechali tutaj już w grudniu ubiegłego roku, wynajmowali sobie mieszkania i wtedy już zaczęli prowadzić działania mniej więcej takie, które patrzyli no, na rejony, gdzie mieszkają, ludzi poznawali, wchodzili w nim jakieś relacje. No a teraz zaczynają sprowadzać też to niebezpieczeństwo przez malowanie różnych znaków, czy na dachach wieżowców. To się okazuje, że to są jakieś znaki dla awiacji, dla lotnictwa rosyjskiego. No więc oni wykonują też taką robotę, to jest niebezpieczne, bo ci ludzie chodzili z nami, oni byli obok, oni robili z nami zakupy, jechali z nami w metrze przez 3 miesiące, a my zupełnie nie mieliśmy świadomości, że oni są tutaj przysłani po to, żeby przygotować całą operację, która się teraz właśnie dzieje. W ogóle chcę powiedzieć, że ta wojna nie rozpoczęła się we czwartek, 24 lutego, tylko ta wojna rozpoczęła się 8 lat temu. Wojna na Ukrainie trwa, moi drodzy, od 8 lat, od 2014 roku. Teraz rozpoczęła się ostatnia faza tej wojny, tak naprawdę, czyli chory człowiek, mały człowiek zresztą, który ma chyba w głowie bardzo mocno poprzekręcane. Jeszcze jako ksiądz mogę powiedzieć, że no, pewnie ma coś wspólnego ze złym duchem, z jakimś opętaniem. No, wymyślił sobie, że jest najważniejszym człowiekiem na świecie i że od niego będzie zależało, kto będzie z kim się bratał, a jakie sojusze ludzie będą wchodzić. No więc teraz to jest ostatni etap tej całej kampanii, którą sobie wymyślił wcześniej.
Demaskujesz, Waldku, kolejne wielkie kłamstwo, wielką obłudę tego krwiożerczego człowieka, o którym mówimy. Oczywiście mówimy o Putinie, najchętniej bym powiedział go z małej litery, gdybym potrafił tak powiedzieć, ponieważ mówisz, że...
My o nim mówimy Putler w ogóle tutaj, Putler, to jest Putler.
No właśnie, ale demaskujemy tutaj kolejne wielkie kłamstwo, to te negocjacje, te wszystkie rozmowy, skoro mówisz, że od grudnia już agenci, dywersanci byli z wami na ulicach, to po raz kolejny pokazuje wielkie, wielkie kłamstwo, które Putin zasiewa i te wszystkie rozmowy, to wszystko sztuczne. Waldku, jak już zeszliśmy na ten temat, ja przypomnę dla słuchaczy, którzy teraz włączyli nasze radio, ja rozmawiam z księdzem Waldemarem Pawelcem Palutynem, misjonarzem, który od 19 lat pracuje na Ukrainie, a od jakiegoś czasu, od jak dawna jesteś w Kijowie, powiedz?
Od roku. Od marca będzie dokładnie rok.
Od roku pracującym w Kijowie. Skoro zeszliśmy na ten temat, a rozmawiam z księdzem, Waldku, jak nie żywić nienawiści do tego człowieka? No pytam cię, dzisiaj wielu z nas siedziało w ławkach kościelnych, wielu być może w nich zasiądzie. Święty Łukasz na dzisiaj przygotowuje taki tekst. Nie ma drzewa dobrego, które dałoby zły owoc, ani nie ma też drzewa złego, które by dało owoc dobry, więc widzimy, że owoc jest zły, gorzki, więc i drzewo jest złe. Jak nie pielęgnować w sobie, nie wiem, gniewu, nienawiści, być może to są mocne słowa.
Widzisz, Piotruś, mam świadomość, że nie jesteśmy w Radiu Maryja, tylko w Radiu Zielona Góra, ale no nie możemy obejść to obojętnie obok tego tematu. Ja się przez kilka ostatnich dni, nie wiem już kiedy, bo to trudno określić w tym momencie, bo teraz czas inaczej biegnie w ogóle w takich warunkach też. Więc od pewnego czasu się modlę, żeby Pan zabrał z mojego serca nienawiść do tych ludzi, którzy krzywdzą naszych bliskich, którzy krzywdzą tych, wśród których pracujemy. My tutaj, my wszyscy tutaj pracujemy i obcokrajowcy, i księża, i siostry zakonne. Opiekujemy się różnymi sprawami socjalnymi, a to chcę wszystko zniszczyć. I jak sobie z tym walczyć? Ja pomyślałem sobie w pewnym momencie, że będę się modlił o to, żeby Pan Bóg zabrał z mojego serca nienawiść. I mam taki spokój, że bo wiem, że jeżeli moim sercem owładnie nienawiść, to już nie będę mógł tu nic robić. To już będę tutaj z przymusu, będę tutaj tylko dlatego, że mnie tu przełożeni postawili. Ja nie chcę żywić nienawiści tych ludzi. Jak się patrzy na tych chłopaków, tych małych, których wzięli do niewoli, na przykład ukraińscy żołnierze, w ogóle są niesamowici, to jest przykład naprawdę najwyższego heroizmu i to kiedyś jeszcze ktoś o tym będzie pisał książki i w historii będą to też takie bardzo, to będzie bardzo ważny moment w historii świata na pewno. Dla mnie to by... Słyszymy się?
Tak, tak, jestem.
Dla mnie to będzie taki moment, który będzie pewno porównywalny do cudu nad Wisłą, wiesz, w 1920 roku, kiedy Polska przyjęła na siebie całą nawałę czerwoną i wtedy zatrzymała tak naprawdę komunizm na 40, na 20, tam 25 lat, tak, w całej Europie. No, i to myślę, że tak to historia oceni. Ja się modlę o to, żeby Pan Bóg z mojego serca zabrał nienawiść, żebym ja nie zaczął nienawidzić, bo wtedy będę podobny do nich, a my nie chcemy być do nich podobni.
Piękne i mądre słowa, Waldku, aczkolwiek jest to pewnie wezwanie do takiego no, duchowego i ludzkiego heroizmu. Żeby
słuchaj, tydzień temu w Ewangelii słyszeliśmy w kościołach, jeżeli pamiętamy, to słyszeliśmy o tym, że mamy lubić naszych wrogów, tak? My wiedzieliśmy, wyobraźcie sobie, że wy te słowa inaczej słyszeliście w kościołach. Jeżeli byliście tydzień temu na mszy świętej, to słyszeliście te słowa inaczej, w zupełnie innym kontekście. My wiedząc o tym, co się szykuje, słyszeliśmy słowa, że mamy miłować naszych nieprzyjaciół, mamy się modlić za tych, którzy nas prześladują. Jeżeli ktoś podstawi, czy ktoś się uderzy w jeden policzek, nastaw mój drugi. Ale no, drugi policzek możemy nastawić tylko ten, który ma twarz. Takie słowa powiedział biskup ordynariusz diecezji charkowskiej. Charków dzisiaj został zwolniony przez ukraińskich żołnierzy. Dokładnie w sobotę, tydzień temu, kiedy był u nas tutaj w Kijowie, w naszej kaplicy, w naszej świątyni Chrystusa Króla, tam gdzie ja posługuję na co dzień od kazania, powiedział biskup Paweł Gonczaruk, powiedział o tym właśnie, że podstawić drugi policzek może tylko ten, kto ma twarz. To jest bardzo ważne, bo teraz wychodzi, teraz w tej całej sytuacji Ukrainy wychodzi, chodzi to, kto ma twarz, kto w ogóle ma twarz jakąkolwiek, żeby, no twarz jest pewnym symbolem tego, kim jesteśmy na zewnątrz, tak, i tu można się maskować, fałszować, tak, kto ma twarz, a kto po prostu chodzi w masce. Takie chodzą memy w tej chwili o Zeleńskim, naszym prezydencie, bardzo zresztą człowiek, który no, z ogromną taką przewagą otrzymał również ogromną wiarę, ogromną taką takie zaufanie, no i ludzie też piszą takie memy, że okazało się, że komik w ciągu kilku dni został mężem stanu, a europejscy mężowie stanu pokazali, że są komikami i to tak trochę wygląda.
No właśnie...
Do wczoraj mówili, że nam dadzą 5000 kasków, dopóki premier Morawiecki do nich nie pojechał i ich nie wyśmiał, to oni byli gotowi to zrobić, naprawdę. I to są trudne rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie zrozumieć.
Chciałbym właśnie zapytać, jak ze sobą rozmawiacie na temat waszego prezydenta, Wołodymyra Zeleńskiego, jaką rolę on odgrywa tak naprawdę w tej obronie Kijowa, ale też w obronie całej Ukrainy. Co się mówi na jego temat? Tam u was, bezpośrednio, w Kijowie, gdzie wystrzały armatnie przelatują wam nad głowami.
Znaczy tutaj generalnie jest spokój. Można powiedzieć, że jest spokój, że jest taka atmosfera w tej chwili, że ludzie już się w pewien sposób nauczyli żyć. Na początku było trudno, tak? Na początku było trudno jakoś sobie z tym radzić, ale teraz już po prostu jest w miarę możliwości spokojnie i też ludzie uczą się na nowo ciągle. Też nie wiemy, co przyniesie jutrzejszy dzień, bo nie wiemy, co przyniesie jutrzejsza noc w ogóle. Także zobaczymy. No, jesteśmy tutaj i będziemy tutaj na tyle, na ile będziemy potrzebni na pewno. I też każdy ma taką świadomość, że wyjechali ci, którzy naprawdę bali się o swoich najbliższych. I tyle. My tu będziemy, my tu zostaniemy.
Powrócę jeszcze do pytania o prezydenta, o Wołodymyra Zeleńskiego. Co się mówi w jego kontekście? Jak wy odbieracie jego postawę, będąc tam na miejscu? Co on dla was znaczy?
No jest mężem stanu ogromnym, naprawdę. Jest ogromnym mężem stanu. Pokazuje to wszystko, że się nie boi, że jest bardzo odważnym człowiekiem, że umie też się zachować w tej sytuacji. To wszystko też na niego spadło grom z jasnego nieba, takich na nas wszystkich, ale widzę, że no ma taki trzeźwy zupełnie, trzeźwe patrzenie na to wszystko, co się tutaj dzieje, na to wszystko, co się wyprawia. I no, życzymy mu jak najbardziej, jak najlepiej, zresztą myślę, że dla wszystkich przywódców świata on powinien być naprawdę przykładem, jak trzeba być z narodem. On miał możliwość, Amerykanie chcieli go ewakuować, stąd on powiedział, że on nie potrzebuje przejażdżki, tylko potrzebuje broni, żeby naród mógł się obronić przed tą nawałą, która przyszła ze wschodu.
Waldku, jeszcze chciałem ciebie zapytać o to, sporo się mówi w polskich mediach o wsparciu, które płynie no z Polski, ale i z całej Europy. Proszę powiedz tak szczerze, czujecie to wsparcie? Czujecie, że jakoś nie jesteście sami? Czy jednak te słowa, te sankcje, czy to jest mało? Tak uczciwie, co na ten temat mówią Ukraińcy, z którymi się spotykasz? Co się mówi tam na miejscu o tym wsparciu Europy? Ono jest, ono, jego nie ma? Czy wy w jakiś sposób czujecie to wsparcie, które staramy się jakoś dawać z tej strony granicy?
Mhm. Piotrze, musimy rozdzielić dwie rzeczy. To wsparcie, które otrzymujemy z Polski i to wsparcie, które otrzymujemy od Europy, tak, ogólnie. No więc to wsparcie, które otrzymujemy od Europy, jest na pewno za późno, bo to jest wsparcie, które ma, to jest broń. Oczywiście były kraje, które rozumiały, że Ukraina musi się dozbroić, żeby móc rzeczywiście postawić, żeby stawić czoła temu wszystkiemu, z czym się spotkała. To jest po pierwsze. Natomiast sankcje, to wszystko jest za późno prowadzone. To gdyby to było wcześniej, może by nie doprowadziło do wojny, bo teraz ten pan będzie straszył bronią atomową oczywiście cały świat. Będzie zadręczał, no ale to jest też kwestia dyplomacji. Tak, do tej pory dyplomacja polegała na tym, że każdego dnia były kolejki do niego i siedzieli za wielkim czterometrowym stołem, on się z nich po prostu śmiał. To jest jedno, to jest pomoc, która ze strony Europy, teraz ona idzie i idą transporty, nawet z Niemiec i też broni, która jest potrzebna tutaj, żeby się bronić. To nie, ona nie jest do zabijania, ona nie jest do napadania, ona jest do obrony tutaj, w tej sytuacji. Też jako ksiądz trudno mi to mówić, tak, ale to, co my otrzymujemy, to jest do obrony, tak. Natomiast pomoc, którą otrzymujemy z Polski, jest ogromna. To ja z wieloma osobami rozmawiałem ze łzami w oczach i tymi, którzy są gdzieś na granicy, oni tam długo czekają, bo te procedury i tak są uproszczone, ale naprawdę ludzi jest bardzo dużo i ta życzliwość, z którą się spotykają, to jest po prostu coś niesamowitego dla nich i to zostanie w pamięci. To naprawdę będzie w ich głowach. Oni będą mieć wrażenie, też musicie wiedzieć o tym, że większość z tych ludzi, którzy wyjechała, oni nigdy nie byli w Polsce, oni w ogóle nigdy nie byli za granicą najczęściej. To są ludzie, którzy po raz pierwszy przekroczyli granice obcego państwa i są w innej rzeczywistości, więc to jest ich pierwsze wrażenie, prawo pierwszych skojarzeń, które oni mają, a mają naprawdę ogromną życzliwość, spotykają się z ogromną życzliwością. Ja myślę, że to też będzie miało kiedyś znaczenie w naszych wzajemnych relacjach i również w wyznaczeniu pewnych sytuacji, wyjaśnieniu pewnych sytuacji, które są trudne w naszej historii. Myślę, że to też jest ważne. Nie teraz przychodzi czas, żeby o tym mówić też, ale myślę, że to będzie bardzo ważne, żeby w kontekście tego wszystkiego, co się teraz dzieje, tego całego morza dobra, zobaczyć również momenty, które nie były najpiękniejsze w naszej historii, tak, i ze strony Ukrainy. I myślę, że to jest ważne też, żebyśmy teraz się skupili na pomocy, bo ludzie tego naprawdę bardzo mocno potrzebują i oni są za to ogromnie wdzięczni. Oni z łzami w oczach o tym wspominają i mówią, że nigdy by się nie spodziewali. To też jest kwestia propagandy, bo tutaj słyszeli, że Polacy to jest może ktoś zły, który ich wykorzystuje, kiedy jadą do pracy przez różne środowiska też propagandowe takie. I właśnie teraz to jest coś zupełnie innego. Oni się spotykają z inną rzeczywistością. To co im mówili, nie jest zupełnie prawdą. Polacy przyjmujecie ich bardzo otwarcie, bardzo, bardzo miło, serdecznie. Zresztą ogromne zainteresowanie wśród moich przyjaciół, znajomych. Niesamowite. Bardzo wam za to dziękuję. Jestem ogromnie wdzięczny, bo to są też ludzie, to są moi przyjaciele, to są moi znajomi.
Waldku, powoli będziemy kończyć, ale jeszcze jak jesteś razem z nami na antenie Radia Zielona Góra, przypomnę dla słuchaczy, którzy teraz przyłączają się do naszej audycji. Moim gościem jest ksiądz Waldemar Pawelec, pallotyn, misjonarz od 19 lat pracujący w Ukrainie, obecnie w samym centrum konfliktu w Kijowie, w stolicy, która się dzielnie broni, bohatersko się broni. Waldku, o czym wy ze sobą rozmawiacie na co dzień? Czy widzicie jakąś perspektywę? Czy wy widzicie możliwość życia jakoś jeszcze w przyjaźni, w pokoju z Rosją w jakiś sposób? Czy jakie perspektywy się malują w tych waszych rozmowach, w tych waszych codziennych rozmowach przy posiłku, jakiejś kawie popołudniowej? O czym rozmawiacie?
Znowu musisz mieć świadomość, pracujesz w środkach społecznego przekazu, musisz mieć świadomość, że władza Rosji, a społeczeństwo Rosji, to są dwie różne rzeczywistości. Władza Rosji ma pewne cele, które realizuje. Putin pomyślił sobie, że chce Związek Radziecki poskładać teraz do kupy i znowu być wielką potęgą, która będzie groziła całemu światu. To mu się nie udaje, ten plan mu się domyka spod kontroli. Natomiast prowadzi całą propagandę strachu. Ten kraj jest w strachu. Ludzie się boją wyjść na ulicę. Oni teraz wychodzą i drżą. Jeżeli ktoś pokaże flagę ukraińską i powie, że jest wojna. Powiem tylko taki przykład. W czasie tych działań wojennych już zginęło ponad 4000 żołnierzy ukraińskich, przepraszam, rosyjskich. 4000 żołnierzy rosyjskich, przy czym bardzo młodych ludzi to są ci, którzy odbywają służbę wojskową po prostu i ich rodziny nie wiedzą, gdzie oni są. Ukraińcy uruchomili specjalną linię, żeby można było się skontaktować, dowiedzieć dla rodzin żołnierzy, gdyby nie mieli z nimi kontakty, żeby mogli dzwonić na ukraiński numer i otrzymają wiadomości, czy oni w ogóle żyją, czy są wśród wziętych do niewoli jeńców, czy może zginęli. To Ukraińcy to uruchomili. Natomiast wczoraj w środkach społecznego przekazu w Rosji jest oficjalny przekaz, że zginął jeden bohater narodowy z Dagestanu, który bronił akcji oczyszczenia Ukrainy z nazistów i narkomanów. I zginął, wykonując swoje zadanie bojowe. To jest przekaz, który jest przekazywany tym ludziom w oficjalnych środkach społecznego przekazu w Rosji. Oni żyją w strachu, oni żyją w zakłamaniu, żyją w jednym wielkim kłamstwie. Społeczeństwo jest normalne, ale społeczeństwo jest manipulowane i mamy nadzieję, że oni też się ockną, że otworzą oczy i zobaczą, że oni nie żyją w takim środowisku, w jakim im ktoś opowiada i im tworzy wrażenie. Putin tworzy historię, tworzy fakty historyczne.
Waldku, jeszcze chcę, żeby słuchacze Radia Zielona Góra, żeby zielonogórzanie, którzy nas słuchają, mieli więcej informacji z pierwszej ręki. Powiedz mi tak na co dzień, czy jest możliwość przemieszczania się pomiędzy punktem A punktem B, ponieważ jesteś teraz w rozgłośni radiowej, w twoim domu, w którym mieszkasz w Kijowie, to jest jakaś przestrzeń, jakiś dystans, czy w ogóle można wyjść bezpiecznie na ulicę? Jak wy się czujecie?
W tym momencie nie, w tym momencie jest godzina policyjna. Natomiast one się prawdopodobnie zobaczymy, jak będzie rozwój sytuacji. Godzina policyjna jest do jutra, do godziny 8 rano. W tej chwili nie można się przemieszczać, nie można wychodzić na ulicę. Każdy, kto wychodzi na ulicę, jest potencjalnie przedstawicielem tych grup dywersyjnych i może być unieszkodliwiony. Dlatego my siedzimy po prostu w domach.
No dobrze, ale jeżeli nie mówimy o godzinie policyjnej, przepraszam, że ci przerwę, to nie ma takiej obawy, takiego strachu, że okej, nie ma tej godziny policyjnej. Mnie jest sobie trudno wyobrazić, że obok płonie budynek, gdzieś są rozwalone auta, resztki gruzów na ulicach, a ja mam przejść teraz, nie wiem, spokojnie do domu, do pracy, czy w ogóle sklepy są otwarte, czy wy macie problem z żywnością?
W tym momencie nie są otwarte, natomiast były otwarte do wczoraj, były normalnie otwarte sklepy. Nie było problemu z żywnością. Na początku były problemy, była panika, bo nie można było wyciągnąć na przykład pieniędzy z bankomatu, czy nie można było wpłacić w takich płatomatach pieniędzy. No teraz nie wiadomo, bo teraz one są wszystko zablokowane, tak? Dlatego, że jest niedziela i jest godzina policyjna. Natomiast no co masz robić? Jeżeli idziesz do pracy i masz do niej pójść, no to przychodzisz obok budynku, który płonie, albo wozów opancerzonych, które były wcześniej wieczorem spalone. No i ty musisz to zrobić, nie masz innego wyjścia. Musisz po prostu normalnie żyć.
Ciężko mi jest sobie to wyobrazić, naprawdę.
Trudno sobie to wyobrazić, ale tak jest. Tak to wygląda i tak my tu żyjemy.
Jakie są na dzisiaj potrzeby?
Można się do tego, z jednej strony można się do tego przyzwyczaić, z drugiej strony nie jestem w stanie się przyzwyczaić. Nie jestem w stanie zrozumieć, że to tak, że to można żyć w takich warunkach na dłuższą metę i modlimy się, żeby to się po pierwsze jak najszybciej skończyło, a potem no, będziemy starać się budować coś normalnie dalej.
Poza anteną jeszcze mówiłeś, że przyjęliście do swojego domu misyjnego w Kijowie pierwszych uchodźców, można powiedzieć, pierwszych ludzi, którzy uciekali ze zburzonych, zrujnowanych przez Putina budynków.
Czy wtedy jeszcze nie zburzonych budynków, tylko z budynków, które, bo to nasza dzielnica nie ucierpiała tak bardzo, ale my już się przygotowaliśmy do tego, proboszcz tej parafii, jestem przełożonym domu, jest nas czterech w ogóle we wspólnocie, proboszcz tej parafii już od kilku tygodni sprzątał pomieszczenie, piwnicę, żeby tam można było zrobić na, jak on to mówił, na wszelki wypadek, na wszelką potrzebę, żeby zrobić tam schrony dla ludzi. I rzeczywiście we czwartek, kiedy zaczęły się te działania wojenne, ludzie się bali zostać w domach, szczególnie w wieżowcach, oni się bali tam być, dlatego przychodzili do nas. Przychodzili przede wszystkim z rodziny wielodzietne, w ogóle rodziny z dzieciakami, bo oni się najbardziej bali, jeżeli ktoś mieszka na wyższym piętrze w wieżowcu, no to po prostu dla niego jest to trudne, że on w ogóle słyszy jakieś takie rzeczy, że się boi, że coś się może w każdej chwili stać. A tam jesteśmy razem i jesteśmy niżej, jesteśmy bezpieczni. Kiedy zaczęły się jakieś wybuchy, to ludzie po prostu w pewnym momencie, chyba o czwartej w nocy, tak, bo o czwartej zestrzeli samolot tutaj taki niszczyciel, który leciał nad osiedlem, ukraińska rakieta go zbiła. Zestrzeliła i on upadł na blok też, na część bloku, wieżowca takiego dużego, a to w innym rejonie, więc ludzie jak to słyszeli ten huk, to oni po prostu zeszli na dół, to było 4:10, bo się obudziłem wtedy, 4:10, oni zeszli na dół do piwnic, tam siedzieli do 7, do 8 rano.
Zatrważające
jest. To jest XXI wiek, latamy na Marsa, szukamy tam wody, a dzieją się takie sprawy.
Czwarty dzień agresji, czwarty dzień ofensywy. Czy duch Kijowa gaśnie powoli? Bo te informacje medialne, które docierają, pokazują nam żołnierzy, którzy w pełni bojowego ducha. Mamy 13 bohaterów, którzy nie poddali się rosyjskiemu okrętowi wojennemu. Znamy ten filmik już wszyscy tutaj w Polsce na pamięć. Czy ten duch...
Chciałbym to sprostować. Jest szansa, że oni prawdopodobnie żyją, dlatego że zjawiły się informację z wywiadu rosyjskiego, że oni zostali zabrani z tej wyspy Węży, że zostali wzięci do niewoli i gdzieś są na Krymie w tej chwili przebywają. Także jest szansa, że oni żyją w ogóle, ale to są naprawdę bohaterowie. To co oni zrobili, oni mieli świadomość, że oni ich mogą zniszczyć, bo to jest wyspa, tam nie ma żadnego budynku praktycznie, to jest wyspa. Zresztą ona jest bliżej do wybrzeży Rumunii niż do wybrzeży Ukrainy. To jest taki kawałek ziemi ukraińskiej po prostu na środku morza. Ale oni tego bronili do końca, oni się nie poddali. Nie? Oni po prostu, no, to co powiedzieli, to jako ksiądz nie będę cytował, bo nie wypada.
Czy duch Kijowa nie gaśnie?
Nie, nie gaśnie. Odwrotnie. Ludzie sobie pomagają, wspierają się. Takie pieniądze tutaj prezydent Zełenski, żeby zachęcić ludzi do akcji szczepień, on wprowadził, że za szczepienie każdy może dostać pieniądze, takie wirtualne pieniądze, 500 hrywni, to jest mniej więcej tam 85 zł. I te pieniądze były na takim specjalnym koncie. Można je było wydać tylko na początku na książki, na teatr, na koncerty, później na leki dla starszych ludzi, ale teraz można je było przekazać też na armię. I te ludzie, pieniądze, które otrzymują z tych tak zwanych 1000 hrywni, bo to są za każdą dawkę dostaje się tam 500 hrywni, czyli te 1000 hrywni od prezydenta, tak zwane, tak oni to nazywają, oni to przekazują na armię. Ludzie po prostu siedzą z domu, przekazują te pieniądze na konto armii, żeby można było kupić to, co jest najbardziej potrzebne.
Sami nie opływając w dobrobyt, dodajmy, tak?
Oni nie opływają w dobrobyt, tak. No leki są zawsze potrzebne, nie? A ludzie sobie starsi te pieniądze odbierają praktycznie i przekazują te pieniądze na armię. Koncerny takie paliwowe, bo mówisz, że nie ma benzyny. Nie ma benzyny, bo są pozamykane stacje benzynowe, dlatego że to jest punkt strategiczny do bombardowania. To są bardzo niebezpieczne obiekty, dlatego są pozamykane. Rezerwuary są prawdopodobnie wypompowane, tam w ogóle benzyny, to co można mu wypompować, albo zabezpieczone przed rakietami, bo to są potencjalne obiekty zagrożenia. I no, ludzie po prostu, te koncerny wielkie, takie Azerbejdżan, koncern mamy tutaj, Sokar, oni powiedzieli, że bezpłatnie będą tankować karetki pogotowia, będą bezpłatnie tankować samochody policji, służb, straży pożarnej. To jest azerbejdżański koncern. Taki koncern Oko też, który, to nie na prawach reklamy oczywiście, ale no, tak żeby to też gdzieś wybrzmiało, również zaproponowali takie same warunki. A to jeszcze muszę powiedzieć, że ta armia, która idzie tutaj, która nas chce podbić, jest zupełnie zdemoralizowana. To nie jest w ogóle wojsko, to są terroryści, bo to są ludzie, wojsko nie strzela po karetkach pogotowia na przykład, nie rozstrzeliwuje rodziny. Wojsko nie rozstrzeliwuje, nie strzela do domu dziecka, nie strzela do szpitala dla dzieci chorych onkologicznie. Wojsko tego nie robi, bo sobie na to nie pozwoli. Tylko my musimy rozumieć, że żyjemy w innej rzeczywistości, że to jest alternatywna rzeczywistość, w której się tworzy pewne fakty i pewne standardy. No ale to jest tak zwany ruski mir, tak zwany ruski świat, który jest marzeniem tego pana.
Waldku, bardzo tobie dziękuję. Będziemy kończyć. Kilkukrotnie podczas naszej rozmowy podkreślałeś, że nie jesteście żadnymi bohaterami. Otóż protestuję. Dla mnie i myślę, że dla wielu Zielonogórzan, to co obserwujemy, to z jaką agresją, z jakim terrorem spotkaliście się wy tam w Kijowie, na Ukrainie i wasza odpowiedź, wasza postawa, wasze męstwo pobudzają również w nas tutaj ducha, pobudzają nas do tego, żeby zrywać się, żeby coś robić, wiele zbiórek organizowanych w całym kraju. Chcemy przyjmować uchodźców, chcemy wam pomagać. Także wasze czyny są heroiczne i chciałbym, żebyś swoim bliskim, z którymi na co dzień przebywasz, przekazał, że Zielona Góra, że cała Polska was wspiera. Poczujcie to wsparcie, choćby takie przekazywane z ust do ust. Chcemy być z wami, chcemy wam pomagać. Dziękujemy wam za waszą postawę, za waszą bohaterską, piękną tak naprawdę postawę. Bardzo dziękuję, Waldku, za tę rozmowę. Jeżeli chciałbyś jeszcze coś dodać, to teraz jest przestrzeń dla ciebie.
Nie, chcę wam podziękować. W ogóle Piotr, bardzo dziękuję za to, że mogłem tutaj też, że mogłem te słowa wypowiedzieć, bo myślę, że to, co jest najważniejsze, to jest właśnie no, to, że tu jesteśmy, to, że też w pewien sposób stoimy, żeby zatrzymać tę nawałę, żeby zatrzymać to wszystko, co się tam wydarzyło, tę świadomość. Dlatego dziękuję wam bardzo mocno. Dziękuję wam bardzo za to, że mam taką możliwość i za tę ogromną pomoc, to ogromne morze miłości, które się wylewa z Polski do nas na Ukrainę. Nie tylko słowa zapewnienia, bo my słyszeliśmy przez 8 lat słowa współczucia od różnych społeczeństw, władców tego świata, rządów, Słyszeliśmy o słowach współczucia, ubolewania, a my z Polski słyszymy, my nie słyszymy ubolewania z Polski. Za to wam bardzo dziękujemy, że nam nie ubolewacie, tylko że nam pomagacie, że nas wspieracie, bo to jest nam potrzebne. Nam nie trzeba ubolewania, nie trzeba nam słów, tylko trzeba nam konkretnych czynów i to jest ważne, niezależnie od tego, bo cierpienie nie ma narodowości, cierpienie nie ma paszportu, nie ma statusu społecznego, cierpienie, choroba, wojna dotyka wszystkich tak naprawdę, ale najbardziej dotyka tych, którzy no właśnie są najsłabsi.
Waldku, niech żyje wolna Ukraina.
Dzięki, wszystkiego dobrego. Życzę wam pięknego nieba nad wami. Tak się pozdrawiamy teraz. My mówimy mirnego nieba, czyli pokojowego nieba, to ja wam życzę pięknego nieba nad wami, nad Zieloną Górą i nad waszymi rodzinami. Wszystkiego dobrego. Dzięki za wszystko.
Dzięki.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Moim i waszym gościem był ksiądz Waldemar Pawelec, pallotyn, misjonarz od 19 lat pracujący na Ukrainie, w ostatnim czasie pracujący w Kijowie od roku, który właśnie tam bezpośrednio z Kijowa z nami rozmawiał. Specjalnie gościem specjalnym był programu popołudniowego, niedzielnego programu na antenie Radia Zielona Góra. Ja nazywam się Piotr Palczyński. Bardzo dziękuję za to, że byliście razem z nami.